Ostatnio myślę dosyć dużo na pewien temat, słucham pewnych nauczań i jakby staram się zrozumieć, jak podejść do pewnych rzeczy. Wierzę w to osobiście, że Jezus Chrystus, umierając, spowodował, że przebudzenie może być wszędzie i w każdym czasie. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę, że Jezus Chrystus zapewnił nam takie rzeczy, o których my nawet nie do końca rozumiemy, co jeszcze mamy w Jezusie Chrystusie tak naprawdę. I mówię to po to dlatego, że jesteśmy tutaj dzisiaj i Jezus zrobił wszystko, żebyś dzisiaj Go słyszał. Jezus zrobił wszystko, żebyś wyszedł z tego miejsca dzisiaj ze świadomością, że spotkałeś się z żywym i prawdziwym Bogiem. On zesłał swojego Ducha Świętego, On dał swoje Słowo i to, w jakim stanie wyjdziesz z tego miejsca dzisiaj, zależy od tego, jak jesteś nastawiony. Zależy od tego, na ile się na Niego otworzysz. I chciałem się z Wami o to na samym początku pomodlić, żebyśmy mieli serce, które jest otwarte na Boga. Nawet jeśli dzisiaj jest ciepło, nawet jeśli moglibyście siedzieć gdzieś teraz na plaży, nad jeziorem albo sobie gdzieś pływać, jesteście tutaj i możecie wyjść z tego miejsca przemienieni. Zupełnie nową perspektywą, zupełnie nową myślą do swojego życia. Ojcze, ja modlę się teraz o każdego z nas. Modlę się o nasze serca. Modlę się, Panie Boże, o to, abyśmy byli otwarci na Ciebie i na Twoje Słowo. Dlatego, że Ty zrobiłeś wszystko, abyśmy dzisiaj Ciebie doświadczyli. Panie, przyszedłeś na ten świat, umarłeś na krzyżu po to, żebyśmy mieli dostęp do Ciebie. I modlę się o to, żeby każdy z nas wyszedł z tego miejsca przemieniony. Żeby wyszedł z nową wiarą, z nową nadzieją, z nową myślą. Żebyśmy spędzili ten dzień zupełnie inaczej, niż spędzilibyśmy, gdybyśmy tutaj dzisiaj nie przyszli. Ojcze, oddajmy ten czas w Twoje ręce. Ja modlę się o to, żeby dzisiaj Twoje Słowo było siane do naszego serca, do naszego życia i żeby wydawało swój owoc w odpowiednim czasie. Amen.
Amen.
W ostatnim czasie przeczytałem kilka książek, posłuchałem też kilku kazań i miałem kilka ciekawych rozmów. I to sprawiło, że zacząłem się dużo głębiej zastanawiać nad pewnymi, wydaje się, bardzo podstawowymi tematami. W Tczewie przez ostatnie kilka miesięcy wygłosiłem serię 7 kazań, które były poświęcone temu, jak wydawać owoce w naszym życiu. Głosiłem taką serię zatytułowaną Po owocach ich poznać. I w tych 7 kazaniach mówiłem o jednej bardzo prostej zasadzie. Rzeczy poznaje się po owocu. Rzeczy poznaje się po owocu. I w ostatnim czasie posłuchałem różnych rzeczy i tak jak wcześniej doszedłem do tego prostego wniosku, że rzeczy poznaje się po owocu, tak teraz doszedłem do kolejnego bardzo prostego wniosku. Czasami rozmawiam z różnymi ludźmi, którzy mają różne podejście do Biblii. Słucham różnych kazań, kaznodziejów z różnych, że tak powiem, nurtów chrześcijańskich. Czytam różne książki, bardzo różnych autorów. I co jest ciekawe, bardzo często ludzie patrzą na te same fragmenty i widzą w nich zupełnie co innego. Szczególnie to nasze ewangeliczne chrześcijaństwo, które kładzie bardzo duży nacisk na to, żeby osobiście studiować Słowo Boże, bardzo często mamy swoją opinię na konkretne tematy. Patrzymy na te same wersety i widzimy czasami w nich różne rzeczy. I ja jakiś czas temu doszedłem do takiego pytania, a więc jak jest naprawdę? Jak jest naprawdę? Jak ja mam patrzeć na konkretne fragmenty w Biblii? Jak ja mam podejść do tematu uzdrowienia? Jak ja mam podejść do tematu zbawienia? Jak ja mam podejść do tematu uwolniania ludzi od demonów? W jaki sposób ja mam podejść do tych wszystkich tematów? I wtedy doszedłem do jednego bardzo prostego wniosku. Zdrowa nauka zawsze doprowadzi cię do zdrowej praktyki. Bardzo prosty wniosek. Zdrowa nauka nie może ciebie doprowadzić do złej praktyki i zła nauka nie może doprowadzić ciebie do dobrej praktyki. Zdrowa nauka, prawdziwa nauka doprowadzi cię do tego, że będziesz żył życiem, które miał Jezus Chrystus. Że będziesz naśladował Go w tym, co On robi. W swojej codzienności. Będziesz żył i będziesz robił rzeczy, które On robi. I to spowodowało, że postanowiłem wygłosić serię kazań poświęconą temu, jak na co dzień możemy żyć życiem, które miał Jezus Chrystus. Jak Go praktycznie naśladować. Nie tylko w tym, co wiemy, ale w tym, jak wygląda nasze życie. W tym, jak na co dzień się zachowujemy, jakie decyzje podejmujemy. I zatytułowałem to serię Zwycięskie życie. Skoro jesteśmy na samym początku, to zacznijmy od tego, co było początkiem dla Jezusa Chrystusa. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, 13 do 17 wersetu. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez Niego. Ale Jan odmawiał Mu, mówiąc, ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadając, rzekł do niego, ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wtedy wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba, ten jest Syn umiłowany, którego sobie upodobałem. Służba Jezusa Chrystusa zaczyna się od tego miejsca. Zaczyna się od tego, że Jezus poszedł nad Jordan po to, żeby wziąć chrzest. I kiedy został ochrzczony, otworzyły się niebiosa, zobaczył Ducha Świętego i Ojciec mówi, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Dla mnie to jest niesamowite, że Bóg Ojciec mówi właśnie takie rzeczy o Jezusie. Świat od kilku tysięcy lat czeka na to, aż na ziemię przyjdzie Zbawiciel. Aż przyjdzie ktoś, kto da nam zwycięstwo duchowej wojny. Przychodzi Jezus, otwierają się niebiosa i Ojciec mówi, to jest mój Syn. Dlaczego Ojciec powiedział akurat to? Przecież jest tyle różnych rzeczy, które Bóg mógł powiedzieć w tamtym momencie. Spojrzał na Jezusa i powiedział, to jest mój Syn. Pomyślcie sobie, to jest przełomowy moment w historii świata. Bóg Ojciec mówi, to jest mój Syn. Mówi o tożsamości Jezusa Chrystusa. Zaraz potem Jezus idzie na pustynię i czytamy takie słowa. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas płakał. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił okami nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana, Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich chwałę. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz szatanie. Albowiem napisano Panu Bogu swemu, pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Zaraz po tym, jak Jezus Chrystus został ochrzczony w Jordanie i Ojciec powiedział, to jest mój umiłowany Syn, poszedł na pustynię. I zaczęła się duchowa walka. Ale zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób diabeł próbował pokonać Jezusa. Za każdym razem, kiedy zaczyna go kusić, to mówi, jeśli jesteś Synem Bożym. Zwróćcie uwagę na to, co on robi. On stara się podważyć tożsamość Jezusa Chrystusa. On stara się zaatakować to, kim Jezus jest i w co on wierzy, kim on jest. Za pierwszym razem mówi mu, jeśli jesteś Synem Bożym, to zamień te kamienie w chleb. I co atakuje? Atakuje jego autorytet. Mówi, skoro jesteś Bogiem, to pokaż swoją moc. Pokaż, czy rzeczywiście potrafisz to zrobić, co o tobie napisano. Atakuje jego autorytet. Za drugim razem, kiedy diabeł go atakuje, mówi o tym, żeby rzucił się w dół, bo przecież napisano o nim. Co diabeł atakuje? Atakuje obietnicę dla życia Jezusa Chrystusa. Diabeł przychodzi i mówi, przecież napisano o tobie coś takiego. To zobaczymy, czy to jest prawda. I stara się uderzyć Jezusa i zanegować obietnice, które Bóg Ojciec dał dla jego życia. Za trzecim razem mówi mu, wszystkie twoje te królestwa będą twoje. Wszystko, na co patrzysz, będzie należało do ciebie, oddam to w twoje władanie. I co próbuje zanegować? Jego powołanie. Dlatego, że Jezus Chrystus był powołany do tego, żeby wszystko, co jest na niebie i na ziemi, było pod jego panowanie. Wszystko. A diabeł chciał mu dać coś innego. Chciał zabrać Jezusowi to, do czego został powołany i dać mu jakąś marną podróbkę. Zwróćcie uwagę. To, co atakuje diabeł, to jest tożsamość Jezusa Chrystusa. Atakuje jego autorytet i jego moc. Atakuje jego powołanie. Atakuje obietnice, które Bóg Ojciec dał dla jego życia. Każdy atak diabła zaczyna się od, jeśli jesteś Synem Bożym. Każdy. I dla mnie to jest niesamowite, że pierwsze wydarzenia ze służby Jezusa do Cała służba Jezusa zaczyna się od tematu tego, o tym, kim Jezus jest. Bóg Ojciec to objawia, a diabeł to atakuje. I właśnie dlatego myślę, że to jest temat, od którego trzeba wszystko zacząć. Od tego, kim naprawdę jesteśmy w Jezusie Chrystusie. I myślę, że dla wielu z nas, szczególnie jeśli jesteście wiele lat wierzący, temat tożsamości w Chrystusie nie jest porywający. Dlatego, że przecież my wiemy o tym, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Wiemy o tym, że jesteśmy Bożymi przyjaciółmi. I my to wszystko wiemy. My przecież tyle razy o tym czytaliśmy w Biblii, słyszeliśmy różne kazania. Wszystko o tym wiemy. Nas to bardzo często nie ekscytuje. Ale problem polega na tym, że my to wiemy, ale my tym nie żyjemy. I kiedy pomyślicie o tym głębiej, to zobaczycie, w ilu miejscach w swoim życiu, w ilu różnych sposobach waszego myślenia, naszego myślenia, mamy z tym problem. Po pierwsze, nie wierzymy w to, co wiemy. Po drugie, wierzymy w rzeczy, które nie są prawdziwe. Nam się wydaje, że my wierzymy w to, co Bóg o nas powiedział, ale często my tak naprawdę nie wiemy, jaka jest prawda. Zwróćcie uwagę, że to jest taki temat, w którym wiele rzeczy nam się miesza. Miesza się nam to, co było w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie i ciężko jest nam zbudować odpowiedni obraz samych siebie w Bożych oczach. Chciałbym podzielić się z wami czymś, co ostatnio mocno wpłynęło na mój sposób myślenia. Przeczytałem kilka książek Andrew Womacka i myśl, którą zadał, bardzo mnie dotknęła. Chciałbym pokazać wam, że historia relacji Boga i człowieka dzieli się na trzy okresy. Pierwszy okres to jest czas od Adama i Ewy do nadania prawa. Drugi okres to jest czas od nadania prawa do przyjścia Jezusa Chrystusa. A trzeci okres to jest czas od przyjścia Jezusa Chrystusa do dzisiaj. Nie wiem, jak wy kiedyś o tym myśleliście, ale kiedy ja patrzyłem na Stary Testament i na pierwszy czas od Adama i Ewy do Mojżesza, to myślałem, że to jest czas, kiedy było bardzo ciężko. Kiedy Bóg był bardzo surowym Bogiem. Czasy Starego Testamentu. A potem zobaczyłem takie rzeczy. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, to Bóg wyrzucił ich z raju. I mam do was pytanie. Dlaczego Bóg wyrzucił Adama i Ewę z raju? Z jakiego powodu oni nie mogli tam dalej być? My bardzo często mówimy, że święty Bóg nie mógł być ze świętymi ludźmi w jednym miejscu. Że przecież ludzie byli grzeszni, Bóg był święty, a więc oni nie mogli być tam razem. Musiał ich wyrzucić z ogrodu Eden. Ale prawda jest taka, że Słowo Boże mówi coś innego. W Księdze Rodzaju, 3 rozdział, 22-23 werset mówi tak. I rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się taki jak my. Zna dobro i zło, byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, nie zjadł, a potem żył na wieki. Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby oprawiał ziemię, z której został wzięty. Bóg wyrzucił ludzi z ogrodu Eden, żeby nie zjedli owocu z drzewa życia. Dlatego, że gdybyśmy zjedli owoc z drzewa życia, to w takim stanie, w jakim dzisiaj jesteśmy, musielibyśmy żyć na wieki. Wyobraźcie sobie ten świat, gdyby ludzie tacy jak Hitler, Stalin, mieli żyć wiecznie. Wyobraźcie sobie, jak wyglądałoby nasze życie, gdyby te wszystkie choroby, które nas dotykają, żebyśmy nie mogli na nie umrzeć. Żeby był tylko ból i smutek. Wyobraźcie sobie, jak wyglądałoby nasze życie, gdyby człowiek zjadł owoc z drzewa życia. To, jak wygląda nasze życie, musiało być naszą wiecznością. A więc Bóg powiedział, muszę uratować ludzi. Muszę wyrzucić ich z ogrodu Eden i nie pozwolić na to, żeby zjedli owoc. Jakiś czas później pojawia się sytuacja, która uczy nas pewnych rzeczy. Dlatego, że na świecie dochodzi do pierwszego przestępstwa. Kain składa ofiarę, Abel składa ofiarę, ale Bogu nie podoba się ofiara Kainu. A więc co Kain robi? Morduje swojego brata. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na pewną rzecz. Bóg rozmawiał z tymi ludźmi. Dlatego, że po pierwsze, skąd Kain i Abel mieli wiedzieć, jakie ofiary złożyć? W ogrodzie Eden ich nie było. W jaki sposób Bóg musiał im powiedzieć, co mu się podoba, a co nie. Po drugie, kiedy Kain zabił Abla, to jest napisane, że Bóg przyszedł do niego i z nim rozmawiał. Nie wiem, czy to były słyszalne myśli, czy to był słyszalny głos, ale Bóg rozmawiał z Kainem. I zwróćcie uwagę, co Bóg zrobił. Tak naprawdę uratował jego życie. Dlatego, że nie tylko go nie zabił, ale oznakował go i powiedział, że nikt nie ma prawa zabić Kaina. Że jeśli ktoś podniesie na niego rękę, to Bóg pomści Kaina 7 razy. Pierwszy morderca na świecie nie tylko nie padł trupem przed Bogiem, ale Bóg uratował jego życie. Jakiś czas później czytamy takie słowa. I rzekł Lamech do swych żon: Ado i Sylo, słuchajcie głosu mojego. Wy żony Lamecha, nastawcie ucha na słowo moje. Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec. Jeśli Kain miał być pomszczony 7 razy, to Lamech 77 razy. Lamech to jest potomek Kaina. Jeden z jego potomków. I w tym momencie doszło do czegoś, co było bardzo niebezpieczne dla ludzkości. Dlatego, że Lamech powiedział tak: skoro Kain zamordował i Bóg pomścił go 7 razy, to ja mogę mordować i Bóg będzie pomścił mnie 77 razy. W tym momencie doszło do bardzo niebezpiecznej rzeczy. Dlatego, że człowiek, który nie miał prawa, zaczął grzeszyć, a kiedy grzeszył, to sam się usprawiedliwiał. Mówił: będę grzeszył, ile będę chciał, a Bóg ma mnie chronić. I ludzkość doszła do momentu, w którym była tak zdeprawowana, była tak zła, że Bóg powiedział, trzeba zesłać potop, bo zostało tylko 8 uczciwych osób na świecie. Ludzkość jest tak zepsuta i tak żyje w grzechu, że nie da się nic z tym już zrobić. To jest straszne, ale potop był miłosierdziem. Dlatego, że gdyby Bóg nie zesłał potopu, 8 ostatnich osób na świecie, czyli rodzina Noego, zepsułaby się tak jak reszta i nie byłoby nas dzisiaj. Nawet w czymś takim jak potop Bóg dał miłosierdzie. Ale kiedy potop się skończył, to Bóg zobaczył na świat i zrozumiał, że jest potrzebna jedna rzecz. Trzeba dać człowiekowi prawo. Trzeba dać człowiekowi jakieś zasady, bo kiedy ich nie ma, to człowiek zaczyna być prawem sam dla siebie i robi co chce. A więc Bóg nadał Mojżeszowi zakon. Dał wszystkie przykazania. I ten zakon miał 2 cele. Po pierwsze, miał pokazać człowiekowi, że nie może robić wszystkiego, co chce. A po drugie, miał pokazać człowiekowi, że potrzebuje Zbawiciela. Że tak naprawdę nie jest w stanie żyć dobrze bez Zbawiciela. Wszyscy ludzie Starego Testamentu zawiedli. Mojżesz, Abraham, Dawid, wszyscy ci ludzie w jakiś sposób upadli przed Bogiem. Popełnili jakiś grzech i nie zrobili do końca tego, co powinni. Stare prawo miało pokazać jedną rzecz. Nie jesteśmy w stanie poradzić sobie sami. Potrzebujemy Zbawiciela, który przyjdzie na świat i uratuje ludzi od grzechów. I o tym czytamy w liście do Galacjan. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Bóg dał nam zakon po to, żeby on był naszym wychowawcą. Żeby pokazał nam pewne rzeczy, kiedy przyjdzie Chrystus, żebyśmy potrafili te rzeczy zrozumieć. Chciałbym pokazać wam jedną ciekawą rzecz. Jak bardzo zmienił się czas od Mojżesza do Jezusa, od tego, co było wcześniej. Pamiętacie, że Kain, pierwszy morderca, nie tylko nie został zabity, ale jeszcze Bóg go uratował. A czy wiecie, jakie było pierwsze przestępstwo, które ktoś popełnił za czasów prawa? Jak się ono skończyło? Pierwsze przestępstwo polegało na tym, że człowiek wyszedł w szabat, żeby zbierać drewno. I za to, że to zrobił, poniósł śmierć. I kiedy ja sobie na to spojrzałem, zobaczcie, jaki to jest kontrast. Kain został uratowany, pomimo tego, że był mordercą. A ten człowiek poniósł śmierć, dlatego, że zgrał drewno. Zaczął się nowy czas w historii ludzkości. I ten czas doprowadził nas do Jezusa Chrystusa. I kiedy Jezus Chrystus przyszedł, dokonał absolutnej rewolucji. I ktoś może sobie zadawać pytanie, po co ta cała historia, którą teraz opowiedziałam, jaki to ma związek z tożsamością w Jezusie Chrystusie? Dlatego, że to wszystko ma nam pokazać, że Jezus przyniósł zupełną zmianę. Kiedy Jezus Chrystus przyszedł na świat, to dokonał absolutnej duchowej rewolucji. Kiedy umarł za nas, wprowadził nas zupełnie nową duchową rzeczywistość. Kiedy ludzie, którzy wtedy żyli, patrzeli na Niego, to dla nich to było niepojęte, że można tak podchodzić do Boga. Zwróćcie na przykład uwagę na to, jak on podchodził do Ojca. Jaką osobistą i głęboką relację z Nim miał. Mówił do Niego tatusiu. Rozmawiał z Nim. On traktował Boga jako swojego najlepszego przyjaciela. I dla tamtych ludzi, w tamtym czasie faryzeuszy, to było nie do pomyślenia. To była absolutna rewolucja. Jezus przyniósł duchową rewolucję, która zmieniła kompletnie wyobrażenie relacji z Bogiem. I chciałbym pokazać wam trzy rzeczy, które wtedy się stały. Kiedy Jezus umarł za nas i uwierzyliśmy w Niego, chciałbym pokazać wam, jaką tożsamość nam nadał. Dlatego, że to jest coś, co nam się bardzo często miesza. Dlatego, że wielu z nas jest w Nowym Testamencie, ale w swoim głowie i w swoim sercu czuje się, jakby było w Starym Testamencie. Jakbyśmy cały czas musieli polegać na uczynkach, robić różne rzeczy i nie rozumiemy tego, co Chrystus zrobił dla nas. Jaką tożsamość nam nadał. Po pierwsze, przez wiarę w Chrystusa staliśmy się całkowicie nowym stworzeniem. Całkowicie. Drugi list do Koryntian mówi o nas tak. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Ja wiem, że wy znacie ten werset. Ja wiem, że go ileś razy czytaliście. Ale w Jezusie Chrystusie staliśmy się całkowicie nowym stworzeniem. W momencie, kiedy oddałeś Bogu życie, wszystko, co było przedtem, było stare. Z tego nic nie zostało. Zostałeś całkowicie nowym stworzeniem. Jesteśmy złożeni z ducha, z duszy i z ciała. Duch to jest ta część nas, która wyczuwa Boga. Duch to jest ta część nas, która czuje duchową potrzebę. Ta część nas, z którą możemy się łączyć z Bogiem. Nasza dusza to jest to wszystko, co myślimy, to jest to wszystko, co czujemy i to jest nasza wola. Nasze ciało to jest nasze ciało fizyczne. Jesteśmy złożeni z tych trzech rzeczy. W momencie, kiedy narodziłeś się na nowo, w twoim duchu wszystko stało się nowe. Pomiędzy tobą a Bogiem zaistniała zupełnie nowa sytuacja. W twoim ciele i w twojej duszy cały czas walczysz. Dlatego, że diabeł przychodzi i próbuje zrobić różne rzeczy. Ale nasz duch został całkowicie odnowiony. Pamiętam, że jechałem kiedyś samochodem z jedną osobą młodą z naszego zboru. I ta osoba zaczęła spotykać się z niewierzącą osobą. I kiedy jechała z nami, to powiedziała, ale wiecie, tak naprawdę nie ma żadnej różnicy. Bo to jest taki sam człowiek jak każdy inny. Nie ma żadnej różnicy między wierzącym a niewierzącym. A bardzo często niestety jest tak, że niektórzy niewierzący żyją lepiej niż niektórzy wierzący. I kiedy ja tego posłuchałem, to w pewnym sensie się zgodziłem, bo czasami niestety tak jest. Ale odwróciłem się i powiedziałem do niej, nie wiesz co mówisz. Ten człowiek i ten człowiek to są dwie zupełnie inne istoty. To są dwa zupełnie nowe stworzenia. Dlatego, że jeden z nich narodził się tylko z ciała, a drugi narodził się z Ducha Świętego i stał się zupełnie nowym stworzeniem. Czy rozumiesz, że w momencie, kiedy oddałeś Bogu swoje życie, grzech nie ma mocy nad tobą? Ja bardzo często słyszałem, jak ludzie mówią, uległem jakiejś pokusie, dlatego, że ona była dla mnie za silna. Ale to nie jest prawda. Dlatego, że w momencie, kiedy narodziłeś się na nowo, jest napisane o tobie coś takiego. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da mi wyjście, abyście je mogli znieść. Prawda o tobie jest taka, że nie ma takiej pokusy, której musisz ulec. Że w momencie, kiedy narodziłeś się na nowo, Bóg daje tobie wyjście z każdej pokusy, nie musisz już grzeszyć. Czy myśleliście kiedyś o sobie w taki sposób? Ja miałem wiele takich momentów, kiedy przychodziła do mnie pokusa, ja czułem się, że jestem na nią za słaby. Ale to nie jest moja tożsamość w Jezusie. Dlatego, że moja tożsamość określa to, że nie ma takiego grzechu, nie ma takiej pokusy, której muszę ulec. To mi zapewnił Jezus Chrystus. Ja wiem, że my wiemy o tym, że jesteśmy nowym stworzeniem, ale my nie rozumiemy tego, co to oznacza. Bo kiedy przychodzą te realne sytuacje do naszego życia, my zaczynamy mówić o sobie inne rzeczy. Czy pomyślałeś kiedyś o sobie, że jesteś całkowicie święty? Pierwszy list Piotra mówi coś takiego, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Jesteśmy narodem świętym. Zamknij na chwilę swoje oczy. I posłuchaj tego, co Ci chcę powiedzieć. Jesteś święty. Całkowicie święty. Co czujesz? Myślę, że przynajmniej połowa z nas, kiedy to słyszy, to zaczyna myśleć o swoich grzechach. To zaczyna myśleć o tym, że jak ja mogę być święty, przecież zrobiłem to i tamto. Nagle przypominasz sobie te wszystkie złe rzeczy, które zrobiłeś po nawróceniu. Nagle zaczyna mieć w sobie jakiś taki dyskomfort, no bo jak ja jestem święty? Ale Słowo Boże mówi o tobie, że jesteś całkowicie święty. Chciałbym powiedzieć wam historię, która kiedyś bardzo mocno wpłynęła na moje życie. To było świadectwo pewnego amerykańskiego pastora, który przed swoim nawróceniem miał bardzo złe życie. Był człowiekiem, który był związany narkotykami, był narkomanem i był związany demonicznie. Przed nawróceniem był w takim stanie duchowym, że czasami fizycznie słyszał głosy, które kazały mu robić złe rzeczy. Słyszał je w swoim życiu. I pewnego dnia się nawrócił. Ale był pewien problem. Pomimo tego, że się nawrócił, cały czas pokusił narkotyki. Pomimo tego, że się nawrócił, cały czas chciał brać narkotyki. Mało tego, czasami przychodziły mu do głowy bardzo złe myśli. I czasami czuł jakiś taki zły wpływ na swoje życie. I kiedy on to opowiadał swoim wierzącym znajomym, bo trwało to kilka tygodni, kiedy oni usłyszeli, że coś takiego dzieje się w jego życiu, to mówili, chyba się nie nawróciłeś do końca. Coś musi być nie tak w twoim duchowym życiu, skoro ty masz takie doświadczenia. I on chodził przybity. Przez kilka tygodni nie rozumiał, co się dzieje, bo z jednej strony czuł, że się narodził na nowo. Oto Bóg swojego życia. A z drugiej strony cały czas czuł te takie ataki. Miał z tym duży problem. Jeszcze ci jego przyjaciele chrześcijanie mówili mu takie rzeczy. Aż pewnego dnia czytał Biblię i wyczytał tam te słowa. Że jesteś czysty, święty i sprawiedliwy. I w momencie, kiedy on przeczytał te słowa, to doszło do niego bardzo głęboko. I powiedział sobie tak, od dzisiaj, za każdym razem, kiedy diabeł będzie przychodził do mojego życia i będzie próbował mnie kusić, to będę mówił, że jestem czysty, święty i sprawiedliwy. I zaczął to robić. Czasami zdarzało mu się, że upadał. Ale nawet kiedy upadł, klękał przed Bogiem i mówił, dziękuję Ci za to, że zobaczyłeś mój grzech. I wyznaję to, że jestem czysty, święty i sprawiedliwy. W pewnym momencie zauważył, że za każdym razem, kiedy diabeł go atakuje, on to mówi. I za każdym razem coraz bardziej w to wierzy. Coraz mocniej to rozumie i coraz bardziej to wypełnia jego serce i jego myśli. Doszło do takiego stopnia, że kiedy diabeł go atakował, tylko go wzmacniał. I pamiętam, jak powiedział taką jedną rzecz, która mnie całkowicie zaskoczyła. Mówi, kiedyś, kiedy będzie sąd, stanę tam ja i będzie tam diabeł. Podejdę do niego i powiem mu, dziękuję za to, co zrobiłeś. Bo za każdym razem, kiedy przychodziłeś do mnie i mnie atakowałeś, ja coraz bardziej wyznawałem, że jestem czysty, święty i sprawiedliwy. Robiłem to tak długo, aż zacząłem w to wierzyć. I w końcu diabeł przestał do mnie przychodzić. On był całkowicie wolnym człowiekiem. Dlatego, że tak to wygląda. Bardzo często diabeł nie jest w stanie wpłynąć na twojego ducha. On może atakować twoją duszę, może atakować twoje ciało. On bardzo często atakuje nasze myśli. Dlatego, że to jest jedyne, co on może zrobić. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, a ty przyjąłeś go do swojego życia, diabeł został pokonany w twoim życiu. Jedyne, co on może zrobić, to siać zamieszanie w twojej głowie. On może jedyne, co robić, to upomywać siebie. Czy naprawdę rozumiesz to, kim jesteś w Jezusie Chrystusie? Pamiętam, że kiedy usłyszałem to świadectwo i walczyłem czasami z różnymi rzeczami w moim życiu, to zaczęło to działać. Za każdym razem, kiedy upadłem, za każdym razem, kiedy zrobiłem coś złego, wstawałem i mówiłem, w Jezusie Chrystusie jestem czysty, święty i sprawiedliwy. Nawet jeśli zgrzeszę, to nie zmienia to nic pomiędzy mną a Bogiem. Chciałem pokazać wam jedną rzecz, która myślę, że jest najważniejszym powodem, dlaczego ludzie żyją w grzechu. Dlaczego bardzo często są pewne pokusy w naszym życiu i my upadamy? Spójrzcie na Adama i Ewę. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, co się stało? Poczuli wstyd. A kiedy poczuli wstyd, schowali się przed Bogiem. Adam i Ewa poczuli, że zrobili coś złego. poczuli wstyd, poczuli samopotępienie. I to spowodowało, że schowali się przed Bogiem. Pomyślcie sobie o dwóch osobach. O Judaszu i o Piotrze. Według mnie oni zrobili dokładnie to samo. I Judasz, i Piotr zdradzili Jezusa. Jeden w taki sposób, drugi w taki. Kiedy Judasz zdradził Jezusa, doszedł do momentu, w którym było mu tak źle, że popełnił samobójstwo. Popełnił grzech, taki sam grzech, jaki popełnił Piotr. I doszedł do takiego momentu, bo do takiego poczucia winy, do takiego wstydu, że odebrał sobie życie. Ale spójrzcie na Piotra. Dlatego, że on jest zupełnie jest przeciwieństwem tego, co zrobił Judasz. Piotr zdradził Jezusa. A potem czytamy o tym, że kiedy był w łodzi na jeziorze, spojrzał na plażę i tam był Jezus Chrystus. Piotr wyskoczył z łodzi, popłynął na plażę, żeby jak najszybciej spotkać się z Jezusem Chrystusem. Powiedzcie mi, jaka jest różnica między Judaszem a Piotrem? Co spowodowało, że jeden odebrał sobie życie z powodu poczucia winy, a drugi, kiedy zobaczył człowieka, którego zdradził, którego zabił najbardziej na świecie, nie musi doczekać spotkania z nim i po prostu jak najszybciej do niego płynął. Wstyd oddziela ludzi od Boga. Jeśli upadasz regularnie w swoim życiu, w tym samym grzechu, może oglądasz pornografię, może palisz, może pijesz, może robisz różne rzeczy, może plotkujesz. Jednym z głównych czynników, dla którego wracamy do tego grzechu, jest to, że czujemy ogromny wstyd i poczucie winy. Czujemy się bardzo źle. A to powoduje, że jesteśmy słabi. I coraz łatwiej jest nam upadać. Ja widziałem to w moim życiu. Zrozumiałem, że kiedy upadam, to mogę przyjść do Boga i nic to nie zmienia. Dlatego, że Jego łaska działa w moim życiu. I ktoś z Was może teraz sobie siedzieć i powiedzieć, i co, mogę grzeszyć ile chcę? To dobrze, że doszedłeś do takiej myśli. Dlatego, że apostoł Paweł, kiedy głosił o łasce, to tak głosił, że Koryntianie zadali mu to samo pytanie. Czy to znaczy, że ja mogę sobie grzeszyć ile chcę? Oczywiście, że nie. Dlatego, ale kiedy grzeszysz, dajesz diabłu dostęp do swojego życia. On może wpływać na ciebie i robić różne złe rzeczy. Ale pomiędzy tobą a Bogiem wszystko jest zapłacone. Dlatego, że On umarł za każdy twój grzech, ten, który popełniłeś i ten, który jeszcze popełnisz. Posłuchajcie tych słów. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Nic nie jest w stanie odłączyć Ciebie od Bożej miłości. Nic. Wielu z nas, kiedy upada, kiedy grzeszy, to staje przed Bogiem i mówi, już nigdy więcej tego nie zrobię. Już nigdy więcej tego nie zrobię. Czujemy wstyd, czujemy poczucie winy i staramy się jakoś usprawiedliwić przed Bogiem. Ale nie musisz się usprawiedliwać, bo jesteś usprawiedliwiony. Pomyślcie sobie o tym pastorze. On zrozumiał, o co chodzi. On zrozumiał, że zwycięstwo w naszym życiu zaczyna się od zrozumienia swojej tożsamości. A jedyne, co diabeł tobie może zrobić, to ciebie w tym oszukać i powiedzieć ci, że jest inaczej. Ten temat jest bardzo obszerny. Odnośnie tożsamości, którą mamy w Jezusie. I powiem wam tylko o jeszcze jednej krótkiej rzeczy. W liście do Rzymian czytamy coś takiego. Ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. Czy rozumiesz to, że Słowo Boże mówi o tym, że jesteś dziedzicem? Jesteś współdziedzicem Chrystusa. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co to tak naprawdę oznacza? Jakiś czas temu byliśmy na obozie i prorokowaliśmy do siebie nawzajem. Jeden brat miał takie widzenie i się tym widzeniem ze mną podzielił. Powiedział, że kiedy się modlił, to widział obraz ogromnego magazynu. I w tym magazynie było wszystko. I kiedy nawrócił się, to Bóg wprowadził go do tego magazynu I ten magazyn był tak ogromny, że nawet nie mógł objąć tego wszystkiego wzrokiem. I ten obraz jest obrazem rzeczywistości, w której żyjemy. Ja myślę, że my nawet w 1% nie korzystamy z tego, z czego możemy korzystać. Dlatego, że Bóg, sam Jezus Chrystus powiedział o nas, że będziemy czynić rzeczy większe niż On. Jeszcze raz zamknijcie swoje oczy. I posłuchajcie tego. Sam Bóg powiedział, że będziesz czynił rzeczy większe niż On. Jak się z tym czujesz? Bo ja mam wrażenie, że mało kto z nas tu wierzy tak naprawdę. Dlatego, że wyobrażamy sobie Jezusa Chrystusa i czytamy o tym, co jest napisane w Ewangelii Jana, że cały świat nie pomieściłby świata z tego, co zrobił Jezus. Wyobrażamy sobie Jezusa, który chodzi po wodzie. Jezusa, który uzdrowił wszystkich, którzy do Niego przyszli. Wszystkich. Jezusa, który uwolnił od demonów pełno ludzi. Który rozmnażał chleb. Rozmnażał ryby. I On mówi, będziesz robił rzeczy większe niż ja. Ja wiem o tym, że potwornie ciężko jest w to wierzyć. Ja wiem o tym, że kiedy my to słyszymy, to jest nam nieswoje. Ale taka jest nasza tożsamość. I właśnie o to chodzi w tym temacie. Chodzi o to, że jesteśmy 30 lat w Kościele i kiedy zadamy sobie pytanie, kim jestem w Jezusie, powiemy te wszystkie rzeczy. Chodzi o to, że kiedy wysłuchamy takiego kazania, to nie usłyszymy nic nowego. Ale prawda jest taka, czy my w tym chodzimy. Cała służba Jezusa zaczęła się od jednej rzeczy. Od tożsamości. Ojciec powiedział o Nim, kim On jest, a diabeł atakował tą tożsamość. I Jezus walczył z diabłem w tym temacie. Uważam, że zwycięskie życie zaczyna się od uformowanej tożsamości. Od tego, w jaki sposób postrzegasz samego siebie. Jakiś czas temu rozmawiałem z osobą od nas z Kościoła i mówiłem, że wierzę w to, że Bóg chce, żebyśmy wskrzeszali zmarłych. Ja wiem, że to wykracza poza nasze myślenie. Ja wiem o tym, że kiedy to usłyszysz, to powiesz amen, bracie, ale w sercu pójdziemy dalej. Dzisiaj na świecie, w Kościele, w Chinach, jeśli ktoś jest wskrzeszany, to nie jest to nic niezwykłego. W Mozambiku kobieta, która się nazywa Heidi Baker, widziała na własne oczy ponad 100 wskrzeszeń. Ja wiem, że to wykracza poza nasze myślenie. Ale czy wiecie, że to jest część naszej tożsamości? Czy wiecie, że to jest część tego, co my dostaliśmy od Jezusa Chrystusa jako dziedzica? Bóg powołał cię do niezwykłych rzeczy. Bóg powołał cię do tego, żebyś prowadził zwycięskie życie. Żeby grzech nie panował w twoim życiu, bo grzech nie ma mocy nad tobą. Może jesteś tutaj dzisiaj i zmagasz się z tymi wszystkimi grzechami, ale prawda jest taka, że Bóg dał ci wszystko, żebyś żył w wolnym życiu. Dlatego, że jest napisane, że gdzie Duch Pana, tam jest wolność. Może obawiasz się modlić o chorych, ale czy ty wiesz, że Bóg dał ci autorytet, żeby oni byli uzdrowieni? Ja naprawdę nie widzę ani jednego przypadku w Biblii, żeby ktoś nie był uzdrowiony, kiedy przyszedł Jezus. Ani jednego. Jest jedna historia, gdzie jest napisane, że w Genezaret Jezus nie uzdrowił, bo była tam niewiara. Ale kilka rozdziałów dalej Jezus pojechał do tej samej miejscowości drugi raz i uzdrowił tam pełno ludzi. Moim celem w tym kazaniu nie jest wam powiedzieć wszystkiego o tym, kim jesteśmy w Jezusie. Chcę tylko pokazać jedną rzecz. Że jesteśmy w podróży, w której odkrywamy to, kim tak naprawdę jesteśmy. Chciałem wam pokazać, że jesteśmy jak człowiek w tym wielkim magazynie. Dlatego, że ten człowiek z naszego kościoła powiedział tak, ten magazyn jest ogromny, ale wiedziałem, że wielu z nas w ogóle nie sięga po te rzeczy. Że wielu z nas nie sięga po obietnice, po dary duchowe, po cuda, po autorytet, który Bóg nam dał. Zdrowa nauka prowadzi cię do zdrowej praktyki. Jezus Chrystus przez 40 lat nie siedział w kościele. Jezus Chrystus żył życiem, które było niezwykłe. I to jest coś, do czego my jesteśmy powołani. A wszystko zaczyna się od tożsamości. Jeśli możecie, zamknijcie oczy. Dlatego, że chciałbym się z wami modlić. Jeśli jesteś osobą, która dzisiaj, słuchając tego kazania, odebrała coś od Boga, coś, o co chciałbyś się modlić, to podnieś swoją rękę do góry. Jeśli widzisz dzisiaj, że potrzebujesz tego, żeby Jezus Chrystus utwierdził Ciebie w tożsamości, którą masz, to podnieś rękę do góry. Jest nas dość dużo. Zacznijmy się o to modlić raz. Myślę, możecie wstać wszyscy. Panie, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie i modlę się o każdego z nas. Kiedy czytam Twoje Słowo Boże, to widzę, że zwycięskie życie zaczyna się od tożsamości. Od zrozumienia tego, kim jesteśmy w Tobie. Panie, ja patrzę na moje życie i wiem o tym, że nawet w 1% nie korzystam z tego, z czego mogę korzystać. Wiem o tym, że pomimo tego, że wiem o tym, że jestem Twoim dzieckiem, dziedzicem, przyjacielem, to bardzo często dla mnie są to tylko jakieś słowa. Ale kiedy przychodzi do realnej walki, kiedy przychodzi do praktyki, to gdzieś o tym zapominam. Wiem o tym, Boże, że czasami, kiedy przychodzi pokusa do mojego życia, to zachowuję się, jakby ona była za duża, a to nie jest prawda. Wiem o tym, że powołałeś mnie do tego, żebym uzdrawiał chorych, ale czasami brakuje mi wiary. Wiem o tym, że powołałeś mnie do tego, żeby trzech był zbawiony. Dlatego, że Ty zrobiłeś wszystko, żeby przebudzenie było wszędzie, w każdym miejscu na ziemi, w każdym czasie. I wiem, że problem leży po naszej stronie. Że my potrzebujemy zrozumieć siebie lepiej i zrozumieć pewne rzeczy głębiej. Wiem, Boże, że niektórzy z nas nie mogą sobie poradzić ze wstydem. Robimy te same grzechy i za każdym razem, kiedy grzeszymy, jest nam tak ciężko. Obiecujemy Tobie, że się poprawimy, ale wiem, Boże, że to nic nie da. Dopóki nie zrozumiemy, że mamy w Tobie wolność i że mamy w Tobie wszystko, czego potrzebujemy. Modlę się o każdego z nas, żeby zobaczył moc, którą dostał w Tobie. Moc do tego, żeby prowadzić zwycięskie życie. Proszę Cię o to, żeby ci, którzy się czują brudni, a którzy oddali Tobie swoje życie, żeby dzisiaj poczuli się czyści. Żeby dzisiaj zobaczyli to, że kiedy na nich patrzysz, to nie widzisz już ich grzech, ale widzisz Jezusa Chrystusa, który za nich umarł. Panie, jesteśmy Twoimi dziećmi. I proszę Cię o to, żeby to kazanie, ten dzisiejszy dzień był dla nas początkiem podróży w odkrywaniu tego, kim jesteśmy w Tobie. Ja to wyznaję, że będziemy wskrzeszać umarłych. Nie ze względu na to, kim jesteśmy, ale za to, ze względu na to, kim jesteśmy w Tobie. Bo cała moc Twojego Królestwa jest w naszym życiu. Ojcze, oddajemy Ci dzisiaj chwałę i proszę Cię o to, żebyś czynił rewolucję w naszym myśleniu. Żeby to, co jest w naszej głowie, to zrozumienie, żeby trafiło do naszego serca i żeby stało się praktyką. Oddaję Ci, Panie, chwałę, cześć, uwielbienie. Amen.